Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu na szafie. I Państwo, chciałbym Państwu przekazać coś, co mnie również poruszyło, tak jak jeszcze wcześniej poruszyło to Polaka, który spotkał się z rodziną katolicką, powtarzam, nie chrześcijańską, katolicką. Podkreślam to, że to byli katolicy, a nie baptyści, czy ewangelicy, czy ktokolwiek inny. A więc spotkał się na Wigilii, został zaproszony na Wigilię przez matkę młodej osoby, którą zna z pracy, obydwie katoliczki. Tam niestety mężczyzny w tej rodzinie nie było. I proszę Państwa, ten mój znajomy, ten mój przyjaciel z Pekinu, gdy opowiadał mi, jak relacjonował mi to, co się przydarzyło w czasie tej wieczerzy wigilijnej w Pekinie z Chińczykami, z dwoma Chinkami, no po prostu nie mógł wyjść z jednej strony z podziwu, ale nie, może nie podziw był najważniejszy, a konfuzja, jego własna konfuzja, wynikająca z tego, że on wprawdzie zna Biblię, tak, no w przeciwieństwie do większości z nas. On zna Biblię, on jest naprawdę żarliwym katolikiem, ale tak żarliwego katolicyzmu, jaki zobaczył w wykonaniu, w nastawieniu do swojej wiary tej, no, powiedzmy sobie tam 45-letniej Chinki, to jeszcze nie widział nikt. Po prostu nie widział. On był tak skonfundowany w czasie, gdy ona mu jakby w pewnym sensie prezentowała swój sposób widzenia na swoją religię, że on mi mówił, że wiesz co, mnie się wydawało, że ja jestem zupełnie przyzwoitym katolikiem, że dużo rzeczy rozumiem, dużo rzeczy znam, ale przy niej to ja byłem taki malutki, jak mrówka przy słoniu. No właśnie, powiedział, że on pochylił głowę, wbił wzrok w talerz, bo po prostu no, ona go tą swoją żarliwością religijną, nie wiem jakiego słowa użyć, ona go utopiła w tej swojej żarliwości religijnej. Tak, widzicie Państwo, To, czego on doświadczył tam, a za chwilę będę mówił jeszcze o paru innych rzeczach, to, czego on doświadczył tam, ja zawsze transponuję, znaczy to, co się dzieje tam, w obszarze religii katolickiej. Przecież nie pierwszy rok i nie piąty, już nie pamiętam, kiedy stworzyłem ten katalog Chiny Watykan, bardzo dawno temu. A więc relacjonuję Państwu te sprawy jakby w wersji makro. Natomiast tutaj mam po raz pierwszy okazję, miałem właśnie pierwszy raz okazję rozmawiać z człowiekiem, z Polakiem, którego cenię, szanuję, który jest moim przyjacielem od lat, który wiem, że nie kłamie, nie zmyśla. Jeśli on mówi, że było tak, jak było, to znaczy, że dokładnie tak było, jak było. Żadnej konfabulacji tu nie ma. Opowiem jeszcze Państwu o kilku innych sprawach, które zdarzyły się właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, po jego prawie czteroletnim pobycie w Chinach. Po czterech latach. Naprzód pojawiła się ta młoda osoba, ta, u której mamy był na wigilii, pani inżynier zresztą. Ta Chinka, zwykła normalna Chinka, która mu powiedziała, że jak się dowiedziała, że on jest Polakiem, to się zapytała, czy jest katolikiem. On powiedział tak. I jakby od tego się zaczęło. Albowiem on tam występuje jako Niemiec, bardziej jako Niemiec niż Polak, bo przyjechał z niemieckiej firmy. I proszę Państwa, po dwóch dniach okazało się, że kierowca, który go wozi od czterech lat, zapytał się go, czy jest katolikiem, jakby upewniając się. Znaczy, kierowca, który, no, mikrobusem, który dowozi kilka osób z centrum Pekinu do firmy, do zakładu. Naprzód się zapytał, czy on jest katolikiem. I później powiedział mu, ja też jestem katolikiem. I jeszcze chyba, no, to było wszystko paręnaście dni przed Wigilią. Jeszcze dwóch innych Chińczyków jakby się w pewnym sensie zdekonspirowało. Mówiąc, że też są katolikami. Dlaczego ja o tym mówię? Ja nie mam żadnej tezy, którą chcę udowodnić. Ja mówię Państwu o zdarzeniach, które miały miejsce realnie. Po czterech latach znajomości tego człowieka. Znaczy, cztery lata potrzebowali Chińczycy na to, żeby troszeczkę się odkryć. To nie tylko to. Ja Państwu mówiłem wcześniej o jakimś innym facecie. Może dwa tygodnie temu opowiadałem Państwu o robotniku z taśmy, który od początku patrzył się na niego takim wilkiem, jakby ten mój przyjaciel zabił mu połowę rodziny. Jakby wzrok mógł zabijać, to by go zabił. Tym wzrokiem. Przez całe 4 lata. I właśnie też gdzieś w grudniu, czy pod koniec listopada, będąc na papierosie na zewnątrz z jednym z chińskich inżynierów, stali sobie, gadali i palili i wyszedł tamten Chińczyk, też na papierosa, ten robotnik. I zaczął coś mówić do tego inżyniera po chińsku. Coś, czego ten mój przyjaciel nie rozumiał. Mimo tego, że stara się uczyć chińskiego, to jest jednak dosyć trudny język. I proszę Państwa, i tak była wymiana zdań między tym inżynierem chińskim i tym robotnikiem chińskim. I nic, no po prostu oni skończyli palić, tych dwóch inżynierów skończyło palić, wyszło do firmy, no i jakby sprawa się zakończyła. Ale nie zakończyła się. Ten robotnik chiński nagle, z nieznanych temu mojemu przyjacielowi powodów, uśmiechnął się do niego po raz pierwszy od 4 lat. Po prostu zaczął go traktować w miarę normalnie. Czy nie w miarę normalnie, no tak, jak Chińczycy traktują się inaczej. Później okazało się, że oni że ten robotnik pytał się, czy ten biały był cały czas tutaj u nas w czasie tego lockdownu i cały czas z nami pracował. No, widział mniej więcej, że był, no ale chciałby się upewnić u tego swojego szefa, czy na pewno ten biały tutaj był cały czas. Jak dostał potwierdzenie, że był, pękła dama. Co ja chcę przez to powiedzieć? A no dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy. Po pierwsze, jeśli Państwo myślicie, że w przyszłości, no ja zakładam, że kiedy mnie już nie będzie, Państwo sobie będziecie musieli, znaczy po prostu siłą rzeczy Chińczycy tutaj przyjdą w większej ilości, czy nam się to podoba, czy wam się to podoba, będzie podobało, czy nie, oni będą tutaj. Oni będą wszędzie na świecie. Jest ich wystarczająco dużo, żeby byli wszędzie. Więc będą i tutaj. Już są, ale będą jeszcze większej ilości. Nieporównanie większej. Więc jeśli Państwo myślicie, że jak ich spotkacie pierwszy raz gdzieś na jakiejś budeczce i poklepiecie i po plecach i tak dalej, i tak będziecie takie tak familiarnie z nimi postępować, to myślicie, że dla nich to będzie coś nadzwyczajnego? Nie. Dla nich w dalszym ciągu będziecie barbarzyńcami, a może jeszcze bardziej barbarzyńcami. Pamiętam jak dziś zdjęcia z początku 50. lat, kiedy jeszcze relacje między, który pamiętam, jako mały chłopak, relacje między Chinami a Polską musiały być bardzo dobre, ponieważ tutaj przyjechał jakiś zespół regionalny pieśni i tańca na Śląsk, czy tam do Mazur, nie pamiętam już, które miejsce, ale pamiętam te właśnie zdjęcia, film nakręcony z tego powitania tych Chińczyków, jak Polacy tam ich klepią po plecach, jak te dziewuchy się przytulają do tych chińskich dziewuch, a ci Chińczycy mają okrągłe oczy, zupełnie okrągłe oczy. A więc mieli Państwo lata są potrzebne w chińskiej kulturze, Chińczykom, żeby się przekonać do białych. I to lata obserwacji, lata prób z naszej strony, bo nie z ich, lata, żeby ich przekonać do siebie. Nawet jeśli oni tutaj przyjadą, no bo przyjadą, będą tutaj mieszkać w dużych ilościach, to oni będą cały czas sobą. Oni na te wasze poklepywania, łódeczki i tak dalej, oni się nie złapią. Wam się będzie wydawało, że oni są tacy fajni, tak? Znowu z nimi można się napić. Nie. Tak, można z nimi się napić. Nic z tego nie wynika. Żeby się przekonać, żeby Chińczyk się przekonał do człowieka obcej cywilizacji, trzeba, Jezu, lat. No, macie przykład lat. Ale wracając jeszcze do katolików. A jak myślicie? A dlaczego po 4 latach ci Chińczycy się w pewnym sensie odkryli? W minimalnym stopniu, ale jednak się odkryli na swoją wiarę. Jak myślicie, dlaczego dopiero teraz? Dokładnie z tego samego powodu. Ponieważ oni nie ufają barbarzyńcom. Proste? Kurczę, czy to jest proste? Czy my ufamy po tych pogromach, po tym bestialstwie niemieckim w czasie II wojny światowej, po bestialstwie ukraińskim w czasie II wojny światowej, czy my ufamy przedstawicielom tych narodowości? Ufamy na pewno? No. A przecież my jesteśmy bardzo ufni. A przecież my jesteśmy bardzo ufnym społeczeństwem. A Chińczycy od zawsze byli nieufni. Rozumiecie? Od zawsze byli nieufni. Więc zakarbujcie to sobie w pamięci. To takie stare polskie powiedzenie. Zakarbujcie sobie w pamięci, że trzeba z Chińczykiem zjeść beczkę soli, żeby on się cokolwiek odkrył. Cokolwiek. Mimo tego, że wam się będzie wydawało, że jaki on jest fajny kumpel. No. To tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz a propos tej pani w średnim wieku. Tej takiej żarliwej katoliczki. Otóż ja myślę sobie, przyglądam się tak polskiemu społeczeństwu, że to przecież nie pierwsze dziesięciolecie. Proszę nie zapomnieć o tym, że gdy miałem 16-17 lat, a jeszcze wcześniej, ja się karmiłem informacją. Ja wtedy już, jeszcze przed maturą, czytałem politykę ówczesnego Urbana, Tarplica, Pasenta i innych. Żydów zresztą. Ale to nie miało dla mnie większego znaczenia, dlatego że ja chciałem czytać artykuły ludzi inteligentnych. To byli bez wątpienia ludzie inteligentni. Ale wracam do tego, że jako że ja mam sporo informacji, sporo wiedzy informacyjnej o świecie. Ja mogę powiedzieć, że nasze społeczeństwo schamiało. Dlaczego? Dlatego, że w czasie wojny i po wojnie, ale ja już mówię już teraz tak naprawdę o okresie powojennym. Oczywiście czas wojny to był czas polskiego Holokaustu. Niszczenia przez Niemców i niszczenia przez Rusów polskiej inteligencji. Ale na tym się nie skończyło. Później zaczęto niszczyć wszystko to, co mogło być inteligencją, co jeszcze ostało się po wojnie, a sporo się ostało. Zaczęto niszczyć polską inteligencję, tą najwyższej, tych najwyższych lotów i tych średnich lotów i tych niskich lotów też. Wszystkich. Później były emigracje wielkie w 1981 roku. Pierwsza, później gigantyczna, największa w dziejach Polski emigracja po 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyjechała cała masa ludzi, którzy wyjechały i Szumowiny, ale wyjechała cała masa ludzi bardzo wartościowych. Zostaliśmy zubożeni. I tak naprawdę w Polsce ostało się nie chcę obrażać. Bo pewnie się obrażą ci ze wsi, którzy... Ja sam przecież czuję się wieśniakiem, chłopem. To we mnie jest tak jak jakiś klejnot wielki, jakaś perła. To właśnie moje chłopstwo. Ale część ludzi, którzy się wywodzą z chłopstwa, wcale się tym nie chwali, nie dość tego brzydzi się tym swoim pochodzeniem. Więc nie chciałbym, używając słowa chamy, starego słowa chamy, nie współczesnego, starego słowa chamy, na określenie chłopstwa. Tak jak przecież pany i chamy. Pamiętacie to sformułowanie? A więc ja uważam, że Polacy schamieli. Powoli osuwali się, my jako naród osuwaliśmy się i niestety osuwamy się w chamstwo. Chamstwo rozumiane przeze mnie przede wszystkim jako brak wiedzy, brak kinderstuby. Nie wiem, czy w ogóle część osób wie, co to znaczy kinderstuba. Brak wiedzy, brak kinderstuby, przede wszystkim brak kinderstuby. Kinderstuba, bo kinderstuba to jest podstawa. Podstawa absolutna. A później potrzebna jest wiedza. A również ta wynoszona z domu. Ale nawet jeśli nie z domu, to jeśli rodzice was właściwie uformowali, dali wam narzędzia w postaci języka, narzędzie w postaci języka polskiego, co jest straszliwie rzadko spotykane w tej chwili. Niby teoretycznie wszyscy mówią po polsku, a tak naprawdę niewiele osób mówi w naszym ojczystym języku. To jest jakiś język ulicy. A więc te chamy to właśnie to jest coś zupełnie innego niż to, co się popularnie, co ulica popularnie nazywa chamami. Nie, to jest coś takiego, to jest taki konstrukt intelektualno-psychologiczny. Ja bardzo często, gdy słucham jakiejś osoby w internecie, to natychmiast wiem, z kim mam przyjemność. Natychmiast wiem, z kim mam przyjemność. Właśnie, czy to te pany? Rozumiane, nie, jako nie ze szlachtą, nie. Pany, czyli inteligencja? Czy też chamy? Czy nie, słabsta. I to wychodzi jak słoma z butów w pierwszym pokoleniu, w drugim pokoleniu. Pełnie spokojnie. Więc to zniszczenie naszej inteligencji zaskutkowało właśnie tym, z czym mamy do czynienia w tej chwili. Tymi napaściami trwającymi od lat, oczywiście, na ludzi lewactwa ruskiego rytu i liberałków, na ludzi prawicy takich jak ja, co skutkuje tym u mnie, że ja zacząłem w pewnym momencie być ostry i twardy. Ostry i zacząłem używać słów, których nie powinienem był używać. No ale, proszę Państwa, ja nie nadstawiam drugiego policzka. O nie. Jak ktoś mnie tylko spróbuje uderzyć, to bije w mordę tak, że zęby lecą na ten i nos złamany. I to obojętne, kto to jest. Obojętne. Płeć, zero obojętność. Znaczy, pełna obojętność, przepraszam. Zero słuchu. Chcieliście czerwone świnie? Chcieliście? No to będziecie mieli. To będziecie mieli piwra pełnokrwistego, takiego chama. Pełnokrwistego. Jak trzeba będzie, to wezmę nóż i będę wam podrzynał gardła. Czerwone świnie. Ruskiego rytu. Tak. Ale oczywiście to nie jest najlepszy sposób na zakończenie tego felietonu. Dlaczego ja to powiedziałem? No dlatego, że powiedziałem, iż mimo to, o tym nożu i rżnięciu czerwonych świń, mimo tego, że jestem katolikiem, to będę bronił tej katolickiej wiary. Będę bronił przestrzeni publicznej przed tymi czerwonymi łajdakami. A chciałbym sobie znaleźć i chciałbym, konkludując już, chciałbym sobie znaleźć tyle pasji, tyle ognia, tyle wiary, ile miała ta Chinka w Pekinie 24 grudnia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.